Cześć, tu MFX
i Borg,
Retrogalnia. I dzisiaj w naszym popkulturowym cyklu Weź Przewiń, film kultowy ze wszechmiar. Borgu, powiedz.
Dzisiaj będziemy opowiadać o filmie tak kultowym, że jak raz na Polsacie miał nie polecieć, to w Polsce prawie wybuchły zamieszki.
I był dym na ulicach.
I był dym na ulicach. Mowa tu oczywiście o Kevinie samym w domu. Filmie, który chyba od czasu powstania co roku w polskiej telewizji, no może nie od czasu powstania, ale chyba przez ostatnie 20 lat można powiedzieć, w polskiej telewizji jest jedną z najbardziej obowiązkowych pozycji filmowych. Nie jestem do końca pewien, czy ludzie go tak naprawdę oglądają, ale w każdym razie leci. Film, który powstał w roku, którym
90, nie wiadomo.
90? W roku 90. I jak sam tytuł wskazuje, opowiada o Kevinie w domu samym. Mhm. Nie mam bladego pojęcia, kiedy pierwszy raz go obejrzałem. Musiało to być oj, strasznie dawno temu. To jest film, który się w naszą, że tak powiem, w nas wbił już trochę na poziomie pamięci kulturowej, pamięci pokoleniowej, co trochę niestety jest na jego niekorzyść.
Dzieci rodzą się już pewnie z pamięcią genetyczną Kevina tak. I wiedzą, że ma święta być, bo jak nie, to dym na ulicach.
Dokładnie. I mi się wydaje nawet, że przez ten film troszkę w naszych oczach traci, bo gdy go ostatnio, czyli dzisiaj o dziwo, obejrzałem, no to kolejny jest to film, który w moich oczach po latach urósł.
Mi się wydaje, że my oglądając go, jako wiedząc, że będziemy o nim rozmawiać, też go oglądamy pod trochę innym kątem i to moim zdaniem też jest jedna korzyść. Ale faktycznie, Kevin jest filmem kultowym w Polsce, filmem nieodzowny w każde święta. To jest film, który na angielskojęzycznej Wikipedii jest oddzielny paragraf o tym, jaki ten film ma status w Polsce. Impact in Poland, czy jakoś tak się to nazywało. Więc tak, ja nie pamiętam, kiedy widziałem Kevina. Wiem, że ludzie chodzili tłumami do kina na Kevina. To wiadomo, bo to wielkich dziur w kinach, z tego co ja pamiętam. Ale ja tego w kinie nie oglądałem. Oglądałem to normalnie, jak już zaczęło lecieć w telewizji. Gdzieś tam pewnie widziałem, bo ten film był super znany, jak wchodził. Nie widziałem go też na VHS-ie. Widziałem go dopiero gdzieś tam w telewizji. W międzyczasie gdzieś na jakichś niemieckich kanałach jakieś tam fragmenty gdzieś tam może oglądałem, ale tak naprawdę gdzieś tam na jakieś pewnie jedynce, bo jeszcze wtedy Polsat nie położył swojej posatowskiej łapy. Na Kevinie i trzyma prawa do emisji rok w rok odświeżając. Wtedy oglądałem to pewnie na jakieś jedynce, gdzie to leciało gdzieś tam pewnie jakiś sobotni wieczór w pobliżu świąt i tak to widziałem pierwszy raz.
Czy to nie była taka w ogóle akcja, że jedynka zrezygnowała i Polsat przejął?
Mogło tak być. Wiem, że Polsat kiedyś zrobił coś takiego, że tak jak mówiłeś, że powiedzieli, że nie będzie Kevina w tym roku i ludzie zaczęli się burzyć, a to Polsat nagle myk puścił niego w Sylwestra czy w Nowy Rok.
Tak.
Większość ludzi chyba dzisiaj uważa, że to była ustawka Polsatu od całego początku, żeby nabić sobie troszkę szumu wokół siebie.
No ja się nie dziwię, że nie widziałeś go na VHS-ie, bo po co mieć na VHS-ie film, czy pożyczać film na VHS-ie, który wiadomo, że będzie, tak? To się tylko czekało na tego Kevina, czy czekało się? Powiedzmy, jakoś na Kevina nigdy nie czekałem. Nie pamiętam, żeby w ogóle w kinie leciał. Zupełnie to mi się
ja pamiętam, jak ludzie chodzili nawet klasami, chyba chodzili na ten film.
Rok 90, to mieliśmy 10 lat.
91, wydaje mi się, że 90.
Wtedy to się chodziło na jakieś historyczno-literackie. Jakieś bzdury typu Krzyżacy i tego typu rzeczy byśmy mogli najwyżej pójść, a nie. Nie na ten, nie z klasą byśmy nie poszli, a bez klasy się w Rawiczu tak średnio chodziło. Kino jeszcze wtedy chyba było, ale jakoś tak, nie wiem, kurczę, no. Internet słabo działał, nie dotarła do mnie wiadomość, że ma być ten film emitowany. Kurczę, no teraz możemy w końcu raz powiedzieć, że jest dostępny na streamingu.
Tak, jest na Disneyu.
Disney Plus i w ogóle to jest niesamowite, bo się wchodzi na główną stronę Disneya, tam
plakaty były na mieście, banery przecież gdzieś tam w niektórych miejscach wiszą, że jest Kevin na święta.
Tak, jest
tutaj
Kevin,
na Disneyu, to wystarczy kupić abonament, nie wiem po co i tak.
Tak, w ogóle jeśli się spojrzy w świąteczną ofertę Disneya, to się zobaczy same kultowe filmy, takie właśnie jak Kevin. Jak szklana pułapka. Poczuli, po prostu jest to dostosowane do polskiego odbiorcy.
Wiedzą w jakim kraju operują. To już dobrze, to już na plus.
Jest już na plus. A sam film, no mam nadzieję, że tym razem nie powiesz, że nie możemy obejrzeć, że nie możemy powiedzieć fabuły, bo ktoś jeszcze mógł nie widzieć i chciałbyś bardzo dobrze, żeby... Nie wiem, czy w Polsce jest osoba, która tego filmu nie widziała, ale podejrzewam, że jest dużo osób, które... Ten film może kiedyś nawet widziały, ale nie pamiętają go dobrze. Pamiętają tylko.
Albo uznają go za coś tak oczywistego, że już przestali go oglądać.
Tak.
A tylko ciągną swoje wspomnienia, które wiadomo degradują z czasem i się zacierają, więc warto raz na jakiś czas sobie obejrzeć.
Tak, warto sobie raz na jakiś czas obejrzeć.
To i... nie jest reklama Disneya, nie płacą.
Nie, nie. Co?
Chyba, że chcą, to...
Mogą, tak. Oczywiście, takie logo się powinno z myszką pojawić od razu. No, Disney na szczęście w ofercie go ma, na Polsacie pewnie też poleci. Nie mam, że gdzieś tam się pojawi, więc warto sobie przypomnieć. A ten film jest zaskakująco zupełnie czymś innym w swojej fabule, niż ja zapamiętałem. Bo zapamiętałem, jak już tak przechodzimy do fabuły, zapamiętałem to, co wszyscy pamiętają, czyli te hardkorowe
sceny. Akcje, sceny, w których ośmiolatek katuje dwóch dorosłych włamywaczy.
To prawdą jest, że gdy na nie teraz patrzę, to sobie, jak na nie dzisiaj patrzyłem, to myślałem sobie, Jezus Maria, jak ci ludzie to przeżyli, jakie to jest brutalne, jakie to jest bolesne. To jest po prostu, te sceny się nie dziwię, że ludzie to pamiętają, bo to są tak hardkorowe sceny, się w głowie nie mieści.
Ale to już powiedzmy może coś o fabule, żeby wprowadzić.
Dobra.
Do tego. Nie zaczynamy od końca tego filmu.
Dobrze, tak, a właśnie, to pamiętam, a tak naprawdę fabuła jest zupełnie inna.
Śmiem twierdzić, że większość ludzi ogląda ten film w telewizji i może się okazać nagle, że powiedzmy 30% ludzi nie oglądało z samego początku tego filmu. Więc wielu ludzi może na przykład ominąć to wprowadzenie, które jest zupełnie fajne. To jest takie typowe wprowadzenie z lat 80., gdzie kamera wjeżdża praktycznie w sensie odegraści. Mnóstwo losowych rzeczy dzieje się w tle, a kamera przez to przejeżdża. Spielberg bardzo często tak robi. Goonies się zaczynają w bardzo podobny sposób też. Bohaterowie idą, rozmawiają, robią zupełnie przypadkowe rzeczy, a kamera jedzie za nimi. I to jest dokładnie coś takiego. Jest taki szum i harmider, ponieważ McAllisterowie, rodzina, czyli ojciec Kevina, do tego przejechał jeszcze brat tego gościa, wujek Frank, ze swoją rodziną. Razem jest 11 dzieci plus kilkoro dorosłych.
Wielka
gigantyczne harmider. Zamieszanie w domu. Na szczęście dom pochodzi jeszcze z lat 80., więc jest potwornie gigantyczny.
Mega na bogato!
To, w czym mieszkali ludzie w Wargamesach, To jest klitka, to jest szopa w porównaniu z tym, co
mają trzy piętra, plus piwnica.
Plus piwnica i garaż od auta.
Ja pierdzielę, tak, prawda.
To jest gigantyczne.
Być może tam te marmury z gier wojennych są fajne, ale tutaj, jeśli chodzi o ilość pomieszczeń i przepychu, to...
Sam metraż. Nie mam pojęcia, w jakich narkotykach robi ojciec Kevina, ale w jakichś takich mocno zyskownych. Tak. A jeszcze jest mowa, bo oni jadą do Paryża. Ja zawsze myślałem, że oni jadą po prostu na wakacje do Paryża czy coś takiego. Nie, jego brat pracuje we Francji i zatęsknił za rodziną, więc zapłacił wszystkim za bilety i za pobyt. To ten koleś musi być bogaty. On mieszka w jakimś zamku prawdopodobnie w tej Francji.
I w ogóle przyjechał ze swoją rodziną po nich?
Nie, to nie jest ten brat Frank. To jest inny brat, który ich tam zaprosił. Ja tak zrozumiałem to. No Frank, no sorry, ale gdzie ten gościu dostanie robotę we Francji?
No ten jego brat jest oczywiście taki trochę bratowaty. No dobra, jest tam harmider, jest wielka akcja, wszystko się dzieje, ludzie biegają, szukają czegoś, kombinują, bo pakują się generalnie wszyscy na jutrzejszy poranny wyjazd na święta, a w centrum tego wszystkiego stoi taki policjant typowo nowojorski. Tym razem chyba też na Nowy Jork.
Nie, to się dzieje w Chicago.
To dlaczego oni wszyscy wyglądają tak samo? Dobra, to
typowo... Joe Pesci ma taki nowojorski akcent, to mogę się, jeśli akcentem się kierować, ale nie sądzę.
No okay,
ale generalnie nie, to się dzieje.
Ale to jest typowy policjant, taki amerykański, typowy policjant dużego miasta, z tą taką czapką trochę...
Jeśli jest jakieś miasto, w którym pokazują zimę, w której jest śnieg i to niekoniecznie musi być Nowy Jork, to jest zazwyczaj Chicago. Chyba, że to jakiś Boston albo Filadelfia, ale zazwyczaj nie ma dobrego powodu, to jest zazwyczaj Chicago.
To jest Chicago i ten biedny policjant próbuje kogokolwiek zatrzymać, ale wszystkie osoby, które zatrzymuje i się pyta, pyta się jakiegoś dziecka, mieszkasz tutaj? Nie. Innego dziecka się pyta, czy...
Nie, nikt tu nie mieszka.
Tak, nikt tu nie mieszka. Nikt
właśnie rodzice tu mieszkają? Jest tu wasz tata? Jest, ale on tu nie mieszka.
Tak. On tam stara się znaleźć kogoś z rodziny, później w ogóle wpada jeszcze ziomek z pizzą. 10 pizz niesie, kurczę. A przez to wszystko zaczyna się powoli przewijać biedny
dzieciak, który jest na końcu tego łańcucha pokarmowego, praktycznie jest młodszy od prawie każdego z tego jednego kuzyna. Wszyscy go albo nie zauważają, albo go wręcz gnoją, niestety. Kevin też, nie oszukujmy się, on nie jest taki w pełni znaczy dobra, jakby był gnojony w ten sposób, pewnie by się skończył.
Ja powiem ci, że on jest milszy niż zapamiętałem. W tym wypadku wydaje mi się, że on jest milszy niż zapamiętałem, bo on na początku zaczyna naprawdę być grzecznie zaczyna, tak? Pyta się tam mamy coś tam, mamo, co nam... Aha, że ktoś tam zajął jego miejsce, z kim będzie spać na tym wyjeździe. Coś tam, mama go zlewa, ojciec go zlewa.
Wszyscy go ignorują, ten brat jest okropny.
Brat go gnębi, na końcu on się coraz bardziej irytuje. Później mama mu mówi, masz się sam spakować, a to jest jakieś tego dziecka to jest przerażenie. Rzecz, on mówi, nie umiem się pakować. No to jest naturalne, że...
No już latek nigdy nie wyjechał
do szkody. Idzie do swoich starszego rodzeństwa i pomóżcie mi się spakować, tak grzecznie się pyta. Ci go oczywiście zlewają, też jakieś głupie uwagi.
Bo jego brat jest zajęty właśnie zżeraniem jedynej pizzy, którą Kevin może jeść. Więc nawet skończył bez kolacji na samym końcu.
Tak. Właśnie, na końcu wjeżdża pizza. Jest tych pizz 10. Oczywiście wszyscy zjedli jego pizzę, chociaż wiedzą, że on tylko jako jedyny je pizzę z samym serem, bo są tacy ludzie, co jedzą pizzę z samym serem. Biedny się wkurza. Coś tam kogoś popycha, wylewa się jakiś sok i się robi generalnie...
Generalnie jakaś straszna rzecz. Matka wysyła go na górę do sypialni bez kolacji.
Na górę. On się pyta, na górę? Nie, na trzecie piętro.
Na trzecie piętro. Jeszcze gorzej. Jest trzecie piętro, na samą górę.
Na samą górę. A tam też w ogóle jakieś podwójne łóżko.
Tam jest rozłożona taka sofa. Tam jest taka scena, w której jakby pokazują, że nikt tu nie jest bez winy jakby, nikt tu nie jest święty w tej sytuacji, nie. Ani Kevin, ani ci nawet rodzice, ani ta matka, która jest najbardziej ludzką osobą w całym tym domu. Mówi coś takiego, że Kevin, ja już nie chcę rodziny, nie chcę was tutaj, jesteście draniami dla mnie, jesteście wredni, nie chcę was, nie chcę mieć żadnej rodziny. Matka w ogóle, ona już zaczęła się na krawędzi, ale mówi coś, czego nigdy nie wolno powiedzieć, bo ona, jak się dziecko wkurza, to trzeba uspokajać, a nie eskalować, ona właśnie to eskaluje, to powtórz to jeszcze raz, bo
to się
spełni, któregoś dnia to zobaczysz, nie będziesz miał rodziny. I Kevin mówi, to nie chce rodziny, idzie tam do swojego tego.
Idzie sobie tam na górę,
do spania,
biedny, głodny.
W międzyczasie ten policjant.
Właśnie, policjant, ważna postać. Policjant w końcu się dobija do tego ojca rodziny i mówi tam mu, proszę pana, jest teraz świąteczny okres, chodzimy po domach i ostrzegamy o tym, że mogą tutaj, prawda, chodzić jacyś wymywacze, pytamy się o zabezpieczenia, czy państwo są przygotowani na wyjazd. Ojciec mówi, tak, oczywiście, zamkniemy drzwi, mamy automatyczne włączanie świateł, wszystko jest w porządeczku i tak dalej, i tak dalej. On tam, policjant się cieszy. Mówi, okej, w porządku i wychodzi. Bo to nie jest
policja.
To nie jest policja.
Jeśli jakiś bohater ma złoty ząb albo coś innego podobnego, to zwykle nie jest dobry bohater.
I tutaj głupia uwaga, ja na początku zapomniałem, że to jest złoczyńca i on naprawdę wygląda jak policjant.
Tak. Chyba jakiś aktor musiał być.
To musiał być jakiś aktor, bo naprawdę dobrze tego policjanta udawał. Zamieszanie, wszyscy się kładą spać.
A w nocy następuje seria nieszczęśliwych zdarzeń, taka troszkę na zasadzie prawie, że szukać przeznaczenia, bo tam wiatr się zrywa, bo to Chicago, wietrzne miasto, wiatr zrywa taki transformator, przerywa linię elektryczną, dzięki czemu wysiada budzik, który ci rodzice mieli podłączony albo zasilany z kontaktu, więc nikt cię nie budzi na w porę, żeby się zebrać. Znaczy, jeśli się budzą, się w ostatniej chwili, żeby tylko się pozbierać. Następuje pomyłka w liczeniu później.
I jeszcze przedtem, oprócz tego, że linie telefoniczne zrywa też.
Zrywa linie telefoniczne i od prądu, i robotnik, którzy tam już mówi, się kręcą, naprawiają, że prąd naprawimy dzisiaj, ale linie telefoniczne trwają jest tydzień.
Za kilka dni. I właśnie, oni tam się wszyscy pakują, wyjeżdżają i co ciekawe, wynajmują mi swoje samochody. Ja tam tylko jadę dwoma.
To jest też fajny motyw, którego ja
Też zobaczyłem to dopiero pierwszy raz, to pierwszy raz widział. Wynajmują dwa samochody, połowa rodziny jedzie tutaj, połowa rodziny jedzie drugą stroną. Pech akurat chce, że przychodzi jakieś małe dziecko
sąsiadów, które się bardzo interesuje samym vanem i jakby techniką przeprowadztwa. I zagaduje wszystkich.
I kiedy najstarsza siostra liczy dzieciaki, dolicza do 11, ale myśli, że liczy Kevina, tak naprawdę liczy tego ziomka, tylko on jest tyłem odwrócony, nie widać za bardzo, kto to jest. Więc dzieci są policzone i dzielą się na pół. Ta rodzina dzieli się na pół, połowa idzie tutaj, połowa idzie tam. I teraz dopiero zrozumiałem, dlaczego oni mogą tego Kevina naprawdę na początku nie zauważyć. Bo żaden z samochodów nie tak naprawdę nie wie, kto gdzie siedzi. Tylko liczba się zgadza. Mama sobie myśli, nie ma
pewnie
Kevina
jest w drugim aucie. Tak,
w drugim aucie, a druga część rodziny myśli, że pewnie jest w tamtym aucie. Więc generalnie ma to taki kurczę sens, który przedtem nie widziałem. Wydawało mi się, że to jest bez sensu, że to dziecko zgubili, ale w tym momencie jestem w stanie to uwierzyć, że jak jedziesz 15-16 osób i się dzielą na dwa auta, to mogą dziecko zgubić.
No ale Kevin został w domu, bo się nie obudził, tak jak wszyscy zresztą. Budzi się wtedy, kiedy nikogo już nie ma, widzi pusty dom i potem wychodzi na zewnątrz. Tu też jest fajny motyw z tymi busami. Oni nie pojechali własnymi autami, więc Kevin wychodzi. Pierwsza metoda, którą każde dziecko zna, że zobaczy, czy coś jest w domu, zobaczy, czy samochód stoi. Samochody obydwa stoją. Nikt nigdzie nie wyjechał. Jeszcze ten ojciec potem mówi, że zapomniał zamknąć garaż pewnie.
Tak, otwarty
jest. Ale garaż był otwarty, oba auta stoją. Nikt nigdzie nie wyjechał, zupełnie jakby znikli. Wtedy Kevin sobie przypomina, że on jeszcze wczoraj, a ma mózg wychowany na bajkach, na filmach dla dzieci, więc kurczę, zażyczyłem sobie, że moja rodzina znikła i się okazuje, że znikła. Ja...
Super!
Super sprawa, nie? Na początku się super cieszy, kurczę, nikogo nie ma, nikogo nie będzie gniewił, nikt nie będzie go wkurzał, nikt mu nie będzie kazał nic zrobić, może mogę żreć cukier i oglądać głupie filmy na VHS-ie.
Mogę bratu, kurde,
zdemolować pokój, żeby dostać się do jego hajsu, który tam trzyma na górze. Więc Kevin na początku się cieszy, ale potem się dowiadujemy, kim był ten policjant.
Ten policjant tak naprawdę jest jednym z dwóch złodziei, którzy napadają w tej okolicy domy.
Rabują
pod nieobecność gospodarzy i są bardzo dobrze zorganizowani, oprócz tego, że są, wiadomo, jak to kurde w tych filmach bywa, mega kreskówkowymi złoczyńcami, to są dosyć dobrze przygotowani. Ten ziomek chodził po tych domach,
pytał się... Super przekonujące przebranie policjanta.
Tak, pytał się, ma wszystko policzone, gdzie się włącza alarm, gdzie się światła włączają, gdzie kto, co ten, kogo nie ma, jeszcze dzwoni, zawsze sprawdza, no mają wszystko obliczone i nawet pokazują, że ten dom, przynajmniej oni powiedzieli, że widzą, że ci złoczyńcy widzą, że to jest bogaty dom, to będzie ich taka
wisienka.
To będzie taki creme de la creme, ale będą go tam, powiedzmy, jako ostatniego tam w niego się pomywać. W tym momencie wymują się akurat do innego domu. No i sobie tam wchodzą, rabują, a nie są zbyt przyjemni, bo demolują całe
domy. Tak, generalnie więcej niszczą chyba niż kradną w tych domach. Tak. Dodatkowo jeden z nich, Marv, ma taki zwyczaj, że podpisuje się na swoich włamie, czyli po prostu zatyka zlewy i zalewa całe mieszkanie.
To już w ogóle jest świnia, co nie? Mm. Nie, no nie są to mili ludzie. No i oni, że tak powiem, mają na celu włamać się kolejnego tam dnia do domu Kevina. No a Kevin już się najadł tych wszystkich świństw, już się nabawił, no chciałby w końcu teraz, nie wiem, zacząć normalnie żyć bez rodziny, ale jeszcze jest fajny motyw, który też świadczy o tym, jaki ten Kevin ma dosyć dobrą, fajną, mocną wyobraźnię. Zejście do piwnicy i motyw z piecem.
Z piecem, tak. To też jest kolejna rzecz. W tym filmie jest rozsiane kilka takich fajnych rzeczy, z którymi każdy praktycznie może się utożsamić, nie? Bo każdy, nie wiem, każdy dzieciak kiedyś się gdzieś zgubił, tak? Każdy rodzic wie, jak to jest, jak się nagle zgubi dziecko albo się martwi o dziecko. Nie? I tak, każdy dzieciak gdzieś się czegoś boi, tak na przykład jak był ten motyw z tym dziadkiem, który tam mieszkał w okolicy. Na każdej ulicy gdzieś tam praktycznie mieszka jakiś dziadek, którym dzieci opowiadają różne chamskie historie, które nie są prawdą. Ponieważ ten gościu jest dziwny, mieszka sam i na pewno jest mordercą.
I tutaj starsze rodzeństwo, jeszcze jak oni byli dnia poprzedniego, powiedziało temu swojemu młodszemu bratu, że to jest... I tym kuzynostwu jeszcze, że to jest taki słynny koleś, co zabił całą swoją rodzinę.
Gdzieś w latach 60. Tak. czy kiedyś i tak
I,
teraz...
I chodzi z tą szuflą, żeby ich tam dokopywać, tam
tak,
do
ten
ziemi.
Ten, że on w ogóle zwłoki przechowuje w tym, bo on zawsze odśnieżał taką szuflą przed blokiem w takich butach bardzo charakterystycznych, trochę przerażających. I on mówi, że tutaj ma sól i on tam zwłoki tam konserwuje w tej soli, potem gdzieś je rozczłonkowuje i się pozbywa.
Tak, ale wracając do tego,
Żadna policja go nie łapie, co chyba Kevin wytyka. I co, żadna policja go nigdy nie złapała? No, nie ma dowodów, nie.
A piec.
A piec jest taką rzeczą też, który liczy, czy coś się bądź, czyli bądź się piwnic na przykład. A piec jest wielkim, strasznym urządzeniem. To jest jeszcze jeden z tych automatycznych, wczesnych, który się włącza raz na jakiś czas bez zupełnie powodu i zwykle jak dziecko wchodzi, to się akurat włącza. Więc Kevin, że sobie tak to dziecko utożsamia go z takim jakimś potworem, który tam kłapie paszczą i chce go zjeść. Więc też taka typowa rzecz, też bardzo fajna taka rzecz, z którą można się utożsamić. Więc Kevin boi się tego pieca, no ale generalnie on... No co, no znudziło mu się już bycie samemu?
Tak, musi wyruszyć na zakupy.
Na świat. Pierwsze co idzie, to idzie kupić sobie szczoteczkę, ponieważ jego szczoteczka pojechała do Paryża razem z bagażami, więc idzie sobie do sklepu kupić jakąś taką szczoteczkę. Nie? I tam najpierw gada sobie ze sprzedawczynią, pyta się 10 razy o certyfikaty jakiegoś towarzystwa dentystycznego Ameryki i tak dalej. No ale potem wchodzi właśnie ten straszny dziadek, którego on się boi, ponieważ wie, że jest mordercą.
Ten dziadek jeszcze ma jakąś tutaj ranę na ręce, taką krwawioną.
Nie wiesz, ale zresztą jest.
Nie, no po prostu mógł się zranić w domu, po prostu miał plaster i ten się go
przeraża, jeszcze świecący kradnie tę szczotkę, zaczyna go gonić jakiś dziwny policjant, który nie wiem, do czego goni
no dzieciaka. Dlatego, że tam wychodzi taki ziomek ze sklepu i mówi, że to jest shoplifter, że on ukradł.
Nie wiem, dlaczego nie był w stanie dogonić ośmiolatka, no bez przesady. Wiem, że było lodowisko, ale...
Nie no, o tym, że w takich filmach policja zawsze działa absurdalnie, zlewa wszystko, to jeszcze powiemy. Ale tutaj przynajmniej goni ten policjant. No, a jemu się udaje uciec. No, później mu się udaje chyba drugie wyjście do takiego normalnego innego sklepu. Drugi raz, jak mu się udaje, to chyba bierze nawet całe zakupy.
Tamci generalnie przeplatają dwie historyjki, no w sumie nawet więcej historyjek, ale przeplatają się historyjki. No. Jedna jest taka, że ci włamywacze dokonują kolejnych prób jakby wejścia do tego domu, przy czym Kevin zauważa, że oni będą chcieli się włamać i skojarza, że to są włamywacze, bo poznał tego gościa, który był za chwilę przed tym policjantem, a teraz nagle jedzie jakimś podejrzanym vanem ze swoim kumplem i kojarzy, że to są jacyś podejrzani ludzie. No on tam kilka takich podejść nieudanych, no nie tak podejrzewam o zmroku, ale nagle się okazuje, że
że, w środku impreza.
Że w środku coś, nie, tak. że coś się dzieje w środku. Najpierw spotykają kogoś, kto jest w środku, a miało nikogo nie być. No dobra, tak. Może ktoś jest. Drugie podejście robią takie, że Kevin zauważył i pozapalał wszystkie światła w domu, dodatkowo poinstalował różne takie makiety, które takie udawały, że w środku coś się dzieje i są ludzie. Tak. Tam ten stand z Michaelem Jordanem jeździł na takiej kolejce elektrycznej dookoła.
Jakieś na sznurkach dwa...
Tak, manekiny, ktoś coś się obracało na takim gramofonie. Takie zupełnie pomysłowe, takie typowe z kreskówkowe z filmów o nadsprytnych dzieciach.
Tak, ale jeszcze całkiem realistyczne, można
jeszcze
powiedzieć.
Jeszcze takie konstruowalne, do zbudowania. Także oni znowu odchodzą z niczym.
A trzeci raz jak podchodzą, to Kevin ich przegania tym takim puszczeniem z wideo jakiejś sceny z filmu o gangsterach, gdzie ktoś strzela, rzuca tam jeszcze jakieś petardy. Ale w tym momencie już ten mądrzejszy włamywacz mówi, no nie no kurczę, sprawdźmy, kto tam w ogóle jest, bo ten młodszy włamywacz mówi, że to chyba jakaś inna ekipa jest w środku i załatwił.
Ktoś kogoś załatwił za jakieś podejrzane interesy.
Tak, to mówi, nie, to musimy to sprawdzić, kto to naprawdę jest. No i niestety, że tak powiem, siedzą przez całą noc w tym domu i rano się orientują, że tam wychodzi Kevin.
Wchodzi Kevin, bo Kevin tak. Już w tym momencie przechodzi przez drugie stadium swojej samotności, zaczyna powoli tęsknić za tą rodziną. Tam są takie scenki, w których on na przykład patrzy na zdjęcie, mówi, ja już bym chciał z powrotem moją
rodzinę. Tak. On ma takie trzy etapy, euforia, potem takie zwykły, a potem tęsknota.
Tak, potem zaczyna tęsknić i on w tym momencie wychodzi, ponieważ Kevin przez cały czas uważa, że to on jakoś sprawił, że ta rodzina znikła tym swoim życzeniem.
Tak.
Więc sobie pomyśli, że może jak on tutaj naprawi wszystko i będzie odpowiedzialny i że naprawi ten dom, tam przygotuje święta dla wszystkich, to oni w dzień świąteczny, to Boże Narodzenie nad ranem się pojawią cudownie i wrócą i będzie miał dom z powrotem.
Tak, więc w ogóle taka scena, że on spotyka jakiegoś ziomka przebranego za Mikołaja. Takiego.
On przychodzi, to jest pod sam koniec filmu. Praktycznie to ostatni już chyba akt filmu, w tym momencie zaczyna trzeci akt. Jak on tam jest. Ale Kevin jakby zbiera się do kupy, zaczyna się okazać, zaczyna robić rzeczy, których normalny 8-latek nie robi, na przykład zrobił pranie.
Tak.
Sam. Bez internetu. To już w ogóle musiał być instrukcja czy coś.
Choinkę ubiera. Mhm. I właśnie też spotyka tego ziomka, który jest przebrany za Mikołaja i mówi mu, ja wiem, że ty nie jesteś prawdziwym Mikołajem, ale znasz na pewno tego prawdziwego.
Pracujesz dla niego.
Pracujesz dla niego, to ja bym bardzo prosił rodzinę na święta z powrotem.
To jest w ogóle śmieszne, tak za bardzo tego nie pokazują, ale tak sobie myślę, kurczę, on mówi, że jego rodziny już nie ma, wszyscy przepadli.
Oj,
chciałbym, żeby byli ze mną. Na pewno myśli, że jego rodzina po prostu umarła w jakimś wypadku albo coś zginęła. Jest dziwnie mało przerażony, bo coś takiego daje mu tiktaka z litości, bo tak, jedyne
jest,
co ma, nie ma słodyczy.
No, jest taki, no, takie na początku opryskliwe, ale potem mu się smutno robi rzeczywiście, że ten dziecko samo.
No już tutaj elfka wzięła resztę cukierków dla swojego faceta, ale tutaj masz chociaż jakieś tiktaki zielone.
Jeszcze jest, no nie wiem, czy teraz jeszcze opowiedzieć o tym dziadku, czy...
To się dzieje zaraz później, bo to jest naprawdę już ostatni fragment filmu. To jest po tym, jak ci policjanci jeszcze było tak... Ci włamywacze jeszcze było coś takiego, że on ich chyba strzelbą przepędził, zresztą taką BB gunem. Tym tematycznym.
Tak.
Także oni naprawdę zrobili kilka podejść. Ale on już słyszał jeszcze, jak oni planują, mówił, że o 9 będziemy na tej robocie. Wchodzimy wieczorem i teraz już wchodzimy na twardo.
Tak, bo oni rzeczywiście...
Dzieciak rano, czy nie dzieciak
tak, oni jeszcze rano chcieli właśnie jeszcze wejść, tym BB gunem, to jest takie kurde...
No, pneumatyczny pistolet na kulki.
Bardzo słaba...
Coś jak wiatrówka taka.
Bardzo słaba wiatrówka przegonił, idzie, że tak powiem, trochę zrezygnowany do kościoła. I tam spotyka
tego właśnie dziadka. Tego dziadka, który już nie ma tego strasznego swoich butów i nawet szufli nie ma, bo jest w kościele.
Tak. I ten dziadek do niego...
W ogóle zagaduje do niego pierwszy.
Tak.
I on mówi, że coś takie, że wiem, że mówią do mnie różne rzeczy, to nie jest prawda. Nie?
Tutaj, jestem dobrym człowiekiem.
Jestem dobrym człowiekiem, tylko ten. Przychodzę tutaj do kościoła, bo tam moja wnuczka śpiewa w chórze i generalnie ten. Ja na niej przychodzę, na niej popatrzę, bo to jest jedyna okazja. Tu w ogóle zaczyna się pojawiać bardzo fajna historia z tego gościa. W którym mówi, że tutaj to jest moja wnuczka, ale generalnie nikt mnie nie zaprasza na święta, bo parę lat temu się pogłócił z tym swoim synem, z tą jego rodziną. Oni go zostawili już od tamtej pory, ani oni nie dzwonią, ani on do nich nie dzwoni. I Kevin mówi coś takiego, że może być zadzwonił, bo mówię ci, będziesz kiedyś żałował. Nie?
Kevin ci utożsamia właśnie, bo on...
Udziela mentorski rad 70-latkowi o życiu, nie? Że on też tak kiedyś myślał, że sobie poradzi bez rodziny, ale generalnie rodzina to jest fajna
rzecz. On dokładnie to sam, też stracił rodzinę, bo ją wyżyczeniował, zamiast z nimi się pokłócić. Piękna scena. I Kevin, że tak powiem, podbudowany tym rozmową z tym ziomkiem, mówi, to jest mój dom, będę go bronić. I to jest, ja sprawdziłem, kurde, trochę dalej niż w 3/4 filmu.
To jest 3/4 filmu, to jest, zaczyna się trzeci akt tego filmu.
Tak.
Czy kończy drugi, bo wiadomo, że musi być jakieś takie przełamanie akcji. Więc drugi akt się kończy ten, to w ogóle strasznie dziwne, oni mówili, przyjdą o 9, a ja, jak Kevin wychodził, zaczął bić zegar i liczyłem, więc wybił 8 razy. To znaczy, że Kevin zbudował cały dom w ciągu godziny i jeszcze zdążył sobie makaron zrobić na kolację. więc te.
I co?
Więc
powiemy od razu
o filmie,
ostatnim akcie, czy jeszcze powiemy o tej no jeszcze innej wątce fabularnej. No,
jeszcze drugi wątek fabularny tej rodziny, która ten, która no, może nie przyjmuje się jakoś strasznie, wszyscy z wyjątkiem matki, nawet matka to jest jedna osoba,
matka
która...
matka coś czuje.
Która na początku jakby czuje, że coś, czegoś mogliśmy zapomnieć, ojciec oczywiście to zlewa, na pewno tak. To ten garaż, co go nie zamknąłem.
Tak.
Ale jak dojeżdżają, zaczynają się liczyć i sprawdzać i się okazuje, że Kevin, nie, nawet nie, matka już jeszcze w samolocie skojarzyła.
Właśnie, to jest najlepsze, że mi się wydawało, że oni się jakoś mega późno. Oni się tak naprawdę tuż po wylocie skapnęli.
Tak, tylko cały że problem, już nie zawróci tak, samolotu.
Cały problem polega na tym, że oni się już skapnęli tuż po wylocie i tutaj właśnie się pojawia ten motyw tego, że nie mogą zadzwonić, bo dzwonią, starają się połączyć, nie mogą zadzwonić, bo nie ma linii.
Zerwana. Wszyscy sąsiedzi i tak wyjechali na wakacje i nie odbierają.
Wszyscy sąsiedzi wyjechali na wakacje i nie odbierają. Później jak już dolatują
do Paryża, to nie ma lotów z
powrotem.
Najwcześniejszy lot, który oni mogą zdobyć, to jest na któreś tam rano. Matka nie chce czekać, ona mówi, że będzie czekać, to się na pewno zwolni jakiś lot, będzie czekać. Potem próbuje handlować, sprzedaje jakiś zegarek, jakieś ostatnie pieniądze, żeby zamienić się z kimś tam na bilet i wrócić do Stanów. Potem oczywiście lot nie jest bezpośredni, tylko ona gdzieś tam dojeżdża na jakieś pośrednie lotnisko, potem próbuje złapać
jeszcze,
lot.
Jeszcze po drodze dzwoni na policję. Oczywiście tutaj policja...
Przychodzi, no ale Kevin w tym momencie uciekał przed...
Nie, zlewa. No, w początku mówi... Jest scena, policjant przełącza rozmowę do tam jakiegoś tam specjalnego oddziału dla dzieci i mówi coś jak przełączam ci furiatkę, tak mniej więcej mówi, a tamten policjant, czy dziecko coś tam jest po wypadku, czy jest
czy dziecko spuknęło truciznę, czy dziecko
trucizny.
Jest tam napotkowane przez kogoś z rodziny.
Nie, to przełączę panią z powrotem, przełączam ci furiatkę. Ale oni w końcu wysyłają tam jakiś patrol.
Ale Kevin w tym momencie jest świeżo po tym, jak spotkał włamywaczy i uciekł po prostu i zarył się w łóżku, zdaje się, albo pod łóżkiem.
Więc patrol
więc
się
nie odbiera, bo myśli, że to włamywacze, więc nie otwiera tych drzwi.
Ale na szczęście, jak mówiłeś, tamta mama przekonuje jakiegoś emerytów, żeby ją tam puścili i generalnie chyba kilkoma lotami coraz bardziej
zbliża się do jakiegoś... Jak go potem ludzie w Scranton, to jest jak ktoś wygląda The Office, to jest to miejsce, gdzie się dzieje akcja serialu, ale tam już nie ma lotów żadnych.
Koniec.
Na szczęście pojawia się John Candy, bardzo, bardzo kultowy komiks z tamtych czasów.
Król Polki.
Król Polki, jako gościu Gaspoliński, gościu o polskim nazwisku, to jest królem Polki. Komuś się mówił, Polka w Polsce to nie jest polski taniec, ani jest szczególnie popularna w Polsce.
Ale cóż tam,
ważne, że ma piwo wyhaftowane tutaj na kurtce. Więc jest ten i oni się godzą, bo i tak są tam w jakiejś trasie świątecznej.
On w ogóle słyszy i on mówi, że on też ktoś tam nie mógł znaleźć samolotu, wynajęli samochód, jadą w tamtą stronę, po prostu ją bezinteresownie wezmą.
Bo to po drodze.
Tylko będą trochę Polki ćwiczyć. No i tam grają.
I będą grać przez tą drogę swoje utwory na tych swoich instrumentach dętych. To jest John Candy i słyszałem o tym, że wszystkie jego kwestie zostały nagrane w ciągu 20 godzin na planie. W jeden dzień i dostał chyba za to $400 czy coś koło tego. Także, ale grał przez znajomości z reżyserem i z producentem, więc oni kojarzyli go, że to jest taki fajny aktor komediowy, on tu będzie taką fajną postać. Podobno większość jego kwestii jest zaimprowizowana. Jest tylko, miał co ma powiedzieć, a jak ma to powiedzieć, to już jest też jego inwencja.
Fajnie, fajna rozmowa tam.
Tak, widać nawet tę improwizację. Oni tam siedzą w aucie i mówią, że tutaj, my tu nigdy nie jeździmy do naszych rodzin, bo jesteśmy najgorszymi chyba ojcami w ogóle w historii tutaj. On tam nie pamięta w ogóle imion swoich dzieci, ten koleś to nawet nie spotkał swojego jedynego dziecka, nie? Tamten to, Jezus, jakieś dziecko kiedyś jakieś książki napisze o nim w przyszłości.
Ona mówi, że jestem najgorszą matką, coś w tym stylu. On to mówi, spokojnie. Oni jadą, a tymczasem właśnie w filmie 115 minut, które, jak mówiłem na początku...
Definiuje cały film dla większości ludzi.
Cały film dla większości ludzi i rzeczywiście to jest ostre 15 minut.
Ostre 15 minut. To jest, znaczy, ja się tyle cieszę, że ten film jakby poświęcił trochę czasu na wprowadzenie tego, że ci przestępcy są kreskówkowi. Bo tutaj musimy wyprowadzić ten film z w miarę realistycznego filmu, który dział się przez cały czas.
Do tej pory to
do
jest w miarę
sfery takiej Toma Jerry'ego, takiej totalnie. Przemocy. Musimy pokazać ludziom, że ta przemoc, która się dzieje, to nie jest taka prawdziwa przemoc, tylko to jest przemoc kreskówkowa. Mimo, że ten film jest dość realistyczny przez większość czasu.
Tak.
Także ci przestępcy, oni już zaczynają być kreskówkowi w trakcie filmu. I dla wielu ludzi, jeśli chcesz powiedzieć ogólnie, te sceny wyjęte z kontekstu, to jest to przerażające.
Jest
teoria, która mówi, że Kevin to jest ten morderca z piły później, bo on też miał taką sprawność konstruowania pułapek. Te pułapki też nie są jakieś tam super realistyczne, bo na przykład Kevinowi udało się przewidzieć każdy ruch tych przestępców.
Ja właśnie o tym pomyślałem, że on, tak, bo tam jest taki...
Bo on działa dokładnie jak Jigsaw z piły. Nawet w którejś pile, chyba w dwójce, jest takie coś, co Jigsaw gdzieś tam mówi do kogoś, że przecież nigdy nie przewidzisz. Ktoś mu mówi, że nigdy nie przewidzisz, jak się zachowa jakiś człowiek w tej pułapce. Mówi, jeśli znasz dobrze człowieka, jeśli go poznasz porządnie i masz dobre wyczucie, to jesteś w stanie przewidzieć absolutnie wszystko.
I tam jest na przykład taka ścieżka, jak jeden z tych złoczyńców wchodzi przez drzwi do piwnicy, tam się wywala na polanych wodą schodach, mega boleśnie, potem
wchodzi po schodach, które są posmarowane taką smołą.
Nie, jeszcze przedtem, to jest nic, ale jeszcze przedtem jest żarówka z zapaleniem światełka, zapala i w tym momencie spada na niego z chyba 8 metrów żelazko na twarz.
Tak, tak. Koleś też. To wystarczyło, żeby stanął trochę inaczej i by nie dostał tak. żelazkiem, ale Kevin zna ludzką kondycję. Nie.
Później rzeczywiście wchodzi po schodach, które są wysmarowane kimś smołą.
Co jest wybiegiem po to, żeby ten gość zdjął buty. A musi zdjąć buty, ponieważ dalej jest taki Nine Inch Nail wbity w
Jezu, jak ja, to jest
taką deskę.
I tak na szczęście mi się wydawało, że on ten bija sobie głód cały. A on na szczęście tylko trochę go
tak
bija.
Troszkę, ale
i tak mi jest słabo, jak to widziałem.
Tak, to spadanie ze schodów rozumiem, nawet uderzanie tak, tutaj tępymi obiektami też rozumiem.
Ale te bicie tego, Jezus Maria, to po prostu się, to jest...
A potem jeszcze Kevin zrobił drugą ścieżkę dla gościa, bo już przewidział, że on zawróci. Jeśli tak, zawrócił, to pod oknem są jeszcze rozsypane bombki dla niego.
Tak, zawróci, wychodzi i wchodzi przez okno, pod którym są wysypane ten, więc rzeczywiście
tu
jest
był taki
mastermind.
pół na pół zagranie, bo równie dobrze mógł tam wtedy wcześniej drugi przestępca tym oknem. Kevin zostawił okno pół uchylone, żeby zwalić tego
gościa. Ale skąd wiedział, że będzie bez butów?
No właśnie, więc dlatego drugiego nie było pułapek, które zdjęły mu buty. Na jego była pułapka z wiotaczem ognia. To już
Jezus Maria, to też jest bardzo bolesne. Tak, ten drugi też oczywiście jest...
Na pewno jeszcze przypalił się gałką, którą
ja naprawdę oglądałem ten film i pomyślałem sobie, Jezus Maria, przecież to normalny człowiek by tego nic by nie przeżył. Na początku sobie bierze, to podpala sobie gałkę, tu ma po prostu wypalone. Już normalnego człowieka już by to wyautowało, już nawet tamtego, co to jest spadające żelazko z 8 metrów, to by zabiło namen, ale to... Później go wypalało mu do skóry czachę. Jezu, oni nic, oni twardzi, kurde.
Oni są twardzi, oni już są zdeterminowani. To jest ostatni dom, to jest ten dom, który oni chcą zrobić i oni go zrobią. Choćby miało ich to kosztować życie, a potem odsiadkę.
No i później, kurczę, jak gdyby każde kolejne linie obrony, w każdej kolejnej linii obrony dostają jakimś
tak, na końcu
innym tym.
Kevin
ucieka. Ale to jest totalnie z Toma i Jerry'ego, te same pułapki nawet
dokładnie są. To są typowe właśnie rzeczy kreskówkowe. Także na ten moment, ten film cały prowadzi do tego, żeby ten moment był
kreskówkowy. Powiem ci, że bardzo możliwe, że oglądając go w latach 90. miało się większy kontekst z Toma i Jerry'ego, bo wtedy była to bardziej popularna kreskówka. Teraz tego takich rzeczy nie ma.
Raczej nie ma takich
rzeczy. Ale w latach 90. pamiętasz Cartoon Network nawet w Polsce, te kreskówki po prostu były non-stop. Non-stop był Tom i Jerry i to było chyba wtedy przez to bardziej zjadliwe dla dzieci, bo teraz jako dla mnie, jako dla dorosłego to było już hardkorowe.
Bardzo dużym błędem jest wyciąganie tej całej sceny z kontekstu, z całego filmu, bo jeśli ktoś naprawdę zobaczy tylko te sceny, to pomyśli, że cały film jest taki, że to kurczę pasja to jest przy tym kurczę szkółka niedzielna dla dzieci.
A to jest taki mały wycinek tego filmu. To jest taki wisienka komediowa na torcie po prostu filmu o uczuciach i żalu, rodzinie
o odpowiedzialności.
Odpowiedzialności i takich podróży przez życie. Plus, kurde, 15 minut.
15 minut masakry zorganizowany przez jakiegoś kompletnego psychopatę.
Tak.
Także ten, nigdy nie wkurzaj Kevina, tyle ci powiem. Tak. Ten bas się kiedyś doigra.
Na końcu chyba udaje się im jakoś go tam dorwać.
Nie, znaczy Kevin ucieka na górę, oni myślą, teraz jest złapany, zrobił błąd z chorobą, uciekł
jeszcze,
na górę.
Tak, jeszcze ucieka.
Ale Kevin ma przygotowaną linę, którą ucieka do swojego domku na drzewie. Bandyci już w tym momencie, też Kevin musiał jakoś to przewidzieć, że oni nie pobiegną dołem,
tylko
że oni już w tym momencie będą twierdzić, że na pewno tam jest jakaś pułapka, chce nas złapać, przejdźmy po linie. Nie, lina to najbezpieczniejsze miejsce, Kevin oczywiście ma taki sekator wielki i ścina tę linę, dzięki czemu bandyci walą taką ceglaną ścianę.
Jak Toma i Jerry'ego albo kurde tego.
Każdy normalny by się puścił, oni są twardzi i się trzymają tej linii, dzięki czemu walą ścianę twarzami.
Ale w końcu go dorwą.
Tak, dopadają go,
No niestety.
No i w tym momencie następuje nie Deus Ex Machina.
Nie.
Nie. To już nie jest nasze się takie rozwiązanie. Pojawia się staruszek Marley, ten gościu, który Kevin się przed chwilą zaprzyjaźnił w kościele, który pewnie widział, co się dzieje. I wziął to swoją szuflę i po prostu obydwu ich po prostu zgasił tam.
Zgasił.
Wezwał policję i...
O! To jest jedyna rzecz, której nie rozumiem.
No.
Bo Kevin dzwoni w pewnym momencie na policję i mówi, że okradają dom, tylko nie
jedzie, sąsiada. Tak.
Ale już mu naprawili linię?
A, no właśnie.
I to jest właśnie ciekawe.
Nie, bo on w ogóle pobiegł do tych sąsiadów, bo to był zalany dom, w którym właśnie cały czas woda się
miała. Czy on od sąsiadów dzwonił, kurczę?
Mogło tak być.
Ty, on dzwonił od sąsiadów.
On jeszcze podał właśnie ten numer sąsiadów.
On bardzo możliwy.
Oni biegają przez taką piwnicę. W ogóle jak się tam dostał, to nie wiem, ale była piwnica, która była otwarta, takie skrzydłowe drzwi amerykańskie.
No może zostawili otwarte
do zejścia. No nie wiem, może Kevin jakoś to wiedział, może to wyczaił, może nie wiem, może jest psychopatą i obserwuje wszystkie domy wokół i wie wszystko. Nie wiem.
Ale już tych nieprzytomnych w każdym razie złoczyńców targają do tego domu tych sąsiadów. Tam odjeżdża policja, wezwana.
Zgarniają wszystkich. Kevina zostawiają, znaczy nikt nie wie.
Ten, no bo nikt nie wie, bo to w innym
domu
było.
Dobra, ten staruszek też policji nie powiedział.
Też nie. To
a powinien, prostu, nie? Tak. No ale dobra, no okej, już tam się aż tak nie czepiajmy. No i co? No i Kevin wraca do domu, a że już jest przed świętami, to ten też ostatni raz się kładzie spać i rano wstaje i liczy, że właśnie będzie jego rodzina.
Kevin liczy, że dostanie rodzinę pod choinkę?
Tak, że oni powrócą, ponieważ Kevin obronił dom przede wszystkim przed włamywaczami, stał się odpowiedzialny, zrobił zakupy, zrobił pranie, przygotował święta, przygotował choinkę, prezenty, nie wiem skąd wziął, ale ma je, więc wszystko przygotował i on liczy, że teraz on już zasłużył na tę swoją rodzinę. I nagle się okazuje, że Kevin staje, to na początku nie widzi nikogo w domu, ale nie za chwilę otwierają się drzwi i wchodzi jego mama, która właśnie tu dojechała cudem przez 10 różnych przystanków, jakimś cudem dotarła do tego domu i się zaczyna witać z Kevinem i wszyscy się cieszą. I ten i kimś pyta, gdzie jest reszta rodziny? Nie mogli, bardzo chcieli przejechać. Nie mogli, w tym momencie się otwierają, wpada cała reszta rodziny, przyleciała swoim normalnym lotem.
Bo i zabrało mniej więcej tyle miejsca niż co i
tyle czasu, co tej matce dotarcie. Ale wszyscy się dotarli, wszyscy są w szoku, wszyscy są zachwyceni w ogóle, że Kevin po pierwsze nie spalił domu, ale po drugie nie tylko jest jedzenie zrobione, jest choinka, wszystko jest przygotowane, wszystko wygląda super, Kevin jest odpowiedzialny, no niewiarygodne.
Nawet brat go nie bije.
Tak, nawet brat jest taki, ten, tak. Mówi, że a to o, fajnie, Kevin. Że nie spalczyłeś domu.
Tak,
nie,
tak.
Więc ten, potem wchodzi do pokoju, okazuje się, że tam jest cały czas ten bajzer, bo to jest jedyna rzecz, której Kevin nie naprawił. No ale jeszcze wisieneczka, że dziadek posłuchał rady Kevina i zadzwonił do swojej rodziny, rodzina
tak,
przyjeżdża do niego
widać
na
przez okno, że się wita z rodziną. Tak, także pięknie, dobrze, pięknie się kończy film. Wzruszający,
wcale nie taki głupi film, jak wielu ludzi ma w głowach.
Tak, no mówię, to jest największy problem tego filmu, że pamiętamy go przez memy.
Pamiętamy go przez memy i pamiętamy ten moment, który nawet nie jest najlepszym momentem filmu.
Nie,
tak naprawdę,
nie.
On jest potrzebny w tym filmie, jasne. On jakby zamyka ten film, bo jest potrzebna taka kulminacja. Ale jakby cała reszta filmu jest co najmniej równie ważna, bo tam bardzo fajnie jest pobudowane to wszystko, bardzo fajne sceny, fajna reżyseria, świetna muzyka, przede wszystkim John Williams pisał muzykę. Jest bardzo fajnie, on oparł te wszystkie motywy muzyczne, są oparte na jakiejś znanej amerykańskiej albo kolędzie tej takiej piosence świątecznej, albo jakimś klasycznym kawałku, który się kojarzy ze świętami, tam są brane z, na przykład z Dziadka do Rzeków motywy. Także bardzo fajnie zrobione są te
ja
sceny.
Ja tak sobie pomyślałem sobie, że ta scena akcji to jest tak trochę jak filmów Marvela, że na końcu musi być rozpierducha bez sensu.
Zawsze musi być rozpierducha bez sensu, ale...
Więc już wtedy
ale ona jest przynajmniej uzasadniona, bo cały film został spędzony na tym, żeby
ale uzasadzać. Reszta filmu jest naprawdę bardzo fajnym filmem rodzinnym, który się ogląda sensownie, który się fajnie toczy, wszystko po
bardzo niewiele jest cringe'owych momentów.
W ogóle nie jest nie cringe'owy.
No, jest trochę cringe'owy, no
jest cringe'owy dopiero w tych chyba momentach hardkorowych. A tak generalnie to naprawdę jest
no, bardzo fajny, jest bardzo właśnie parę tych równoległych historii, właśnie o Kevinie, o tej matce, o tych włamywaczach, o tym dziadku. Także mnóstwo bardzo fajnych scenek. Nawet ta scena z tym gościem, który udawał świętego Mikołaja z tym brodą,
też jest fajna.
To też jest wszystko fajne.
Tak.
I ta scenka w tym kościele z tym kurkiem, bardzo, z tym dziadkiem. To jest bardzo fajne z uczuciem.
Bardzo ciepły film.
Bardzo ciepły film.
Plus ta rzeź. Plus ta rzeź.
Scena, nie?
Tak plus że... ten 10, to nawet chyba nie jest 15 minut, kurde.
Gdyby ktoś próbował komuś zachęcić do obejrzenia Kevina, powiedział, że to jest tylko film, w którym kurczę przez ileś tam minut dzieciak masakruje dwóch dorosłych, to sobie myślę, kurczę, nie będę dochodzał, to jest jakaś bzdura. To by było błędno, bo ten film naprawdę jest zupełnie fajny, jest inteligentnie zbudowany.
A ty wyobraź sobie, jaki to musiał być szok dla osób, które oglądały ten film po raz pierwszy, na przykład w kinach i nie wiedziały, że taki hardcore będzie. Bo
reklamy pokazywały część z tych rzeczy, ale pokazywały te bardziej kreskówkowe rzeczy. Tego przypalania ręki to chyba nie było w trailerach, ja nie pamiętam, chociaż może się mylę.
Bo ten film prowadzi, być może coś będzie miało miejsce, ale nikt chyba nie jest gotów na taki hardcore.
Aż taki hardcore.
Nikt nie jest gotów na taki hardcore. Mhm. Ale mówię, ciepły, piękny film.
Ciepły film. To jest film baśniowy przede wszystkim. Nie? Generalnie dla Kevina jakby wszystko to, co się dzieje, To jest element naturalny. On myśli, że on faktycznie to on spowodował to, że jego rodzina znikła i to jest za kark. Więc dla Kevina to się dzieje w baśni. My wiemy, że to jest rzeczywistość, jakaś tam, bardziej czy mniej kreskówkowa.
Ale to między innymi tą sceną z tym piesem jest pokazane, że to, co on widzi trochę, to jest jak gdyby inna rzeczywistość niż ta. Może nawet ta przemoc jest trochę mniej tak realistycznie, wiesz, no, może jest w realnym świecie trochę mniej tak hardkorowa niż on tak on to
może
widzi.
Może widzimy przez oczy Kevina. W ogóle cały film jest skręcony z niskiego kąta. Kamery są niżej ustawione na wysokości wzroku dziecka. Także jak sobie zobaczycie, na stronę będziecie oglądać, zobaczycie, że każdy dorosły jest wyższy niż kamera. Każdy dorosły jest wyższy od nas, od naszej, tej naszej persony na ekranie. Także jest pokazane to, że punkt widzenia ośmiolatka. I ten film bardzo fajnie ilustruje taki schemat narracyjny, który nazywa się Droga Bohatera. Prawie każda taka klasyczna baśń, taka prawie że ludowa, opiera się na tym,
takie
kółko jest, że są dwa światy, świat znany i świat nieznany, i bohater w tym momencie ze świata znanego trafia do świata nieznanego. Dokładnie tak jak Kevin, nie? Że coś go tam wyrywa, albo nie wiem, odpowiada na jakieś zew przygody w tych baśniach, albo idzie zabić smoka, albo na przykład coś go wyrywa, jakiś element nenaturalny. I to jest akurat to, co element ten taki dla Kevina nenaturalny wyciąga go z tego świata komfortu, z tego świata nieznanego. Wszyscy znikają. I nagle się okazuje, że ten świat, który jest normalny dla nas, dla Kevina to jest jakaś nieznana kompletnie kraina. Więc on przechodzi przez kilka takich rzeczy, napotyka na jakieś trudności, potem pokonuje przeszkody, spotyka sojusznika, to jest ważna rzecz i też jest w filmie. Sojusznik. Ten gościu, który go ratuje na końcu, to nie jest żadny Deus Ex Machina, to jest sojusznik, którego on zdobył. Tak jak w baśniach zawsze idzie ten biedny szewczyk przez las.
Jest ten element, że ma doła na pewnym momencie, później z niego
tak,
wychodzi.
Tak, przełamuje się.
Przełamanie, wszystko. No.
Jak idzie ten biedny szewczyk przez las, bo dwóch innych rycerzy idzie zabić smoka, ale idzie też ten głupi szewczyk, którego wszyscy wyśmiewają. I on spotyka zawsze jakieś zwierzę, które jest uwięzione w sidłach. Nie? Zawsze to jest jakiś tam zając, potem lis, potem niedźwiedź. I on za każdym razem uwalniając to mówi, rycerze oczywiście to olali, ale on ich uwalnia i mówi, zwierzak zawsze mówi, że kiedyś będziesz mnie potrzebował, ja ci wtedy pomogę. I to jest właśnie ten dziadek, któremu on podpowiedział, co ma zrobić ze swoim życiem, swoją prostą dziecięcą mądrością. I ten dziadek na końcu przychodzi mu odpłacić za to. I to nie jest Deus Ex Machina, tylko to jest bardzo fajnie pokazany element sojusznika.
A podobnież wszystkie rzeczy oparte na tym schemacie dookoła są bardzo dobre.
Bardzo wiele filmów można naciągnąć do tego schematu, ale Kevin nie wymaga naciągania. Nie? I na końcu jest ostateczna walka i bardzo ważna rzecz, która kończy film, powód w triumfie. I Kevin powraca w triumfie, bo cała rodzina jest z niego dumna, że tak sobie ładnie poradził bez nich. I jeszcze on dodatkowo sam wie, że obronił dom. Udało się ukryć prawie wszystkie ślady z wyjątkiem tego zęba, który Kevin
i zrobiłeś z Kevina śliczny film fantasy D&D and Hero.
Kurczę, no mówię ci, że ten schemat naprawdę, jeśli nagniesz wysoko dużo, to myślę, że 3/4 filmu możesz nagrać do tego schematu. Ale ja Kevin nie wymaga naginania, bo to jest bardzo, bardzo bezpośrednia ilustracja.
Ja mam w głowie jakiś taki, kurde, nie wiem, to w Ricku i Mortim strasznie pokazywali w kółko te kółka i schematy.
Rick and Morty jest tak meta, że się boję oglądać ten serial, no ale dobra.
No. Ale generalnie niedawno, kurde, Rick i Morty wychodzi raz na pół dekady, więc to tak się mówi, poprzedni sezonie 10 lat temu, tak? Tamten ci twórcy właśnie opowiadali, że dużo odcinków mają na schemacie tego koła, takie odcinki, takie, że najlepiej się oglądają.
Dan Harmon gada i on nawet twierdzi, że istnieje tylko jeden schemat w historii i to jest właśnie
ten schemat, bohatera. Tak jest. Jedyny dobro działający.
Jeśli chcecie sobie zobaczyć film albo chcecie poznać film, który i tak już widzieliście, i to on, i który ilustruje tę drogę bohatera, to jest właśnie ten. On implementuje ten schemat.
No generalnie musicie ten film obejrzeć. Teraz jak już wiecie, że to jest film, który jest inny niż macie w głowie, to musicie go sobie zobaczyć. Zobaczycie go zupełnie innymi oczyma. I też inna taka sprawa, że te filmy oglądaliśmy znowu 20 lat temu, jak byliśmy jeszcze młodzi albo
ja
nawet nie więcej. Palace,
no to nie jest tak. Ja...
Oglądałeś?
Oglądałeś Siostrzenicą.
Nie,
widzisz.
Obejrzę Kevina.
Nie, widzisz. Ja ci młoda teraz pokażę, jak się ogląda film.
I później hardcore.
Jakie filmy lecą. Nie, na szczęście nikt nie stał się psychopatą. Bo ten film taki nie jest, jeśli się go ogląda normalnie, a nie powyrywany z kontekstu.
Tak.
To ten. Faktycznie ten film, gdyby go obrać ze wszystkiego i zostawić tylko te sceny, to on się rozleci. On się rozleci, bo późniejsze filmy, dwójki już może nie wspominajmy, ale później było kilka filmów, które na tych samych prawach próbowały to robić i one się rozpadały, ponieważ nie było tej otoczki.
Tak często jest, że ludzie myślą, że takie, ktoś sobie pomyślał, że takie sceny hardcore się ludziom podobają, że to jest ten clue tego filmu. I robi się później taki, prawda, gatunek nawet takich, prawda, filmów, jeszcze był Denis sam,
to jest akurat co innego, ale nie, był nie. Ten, jak to się nazywał w Polsce Alex sam w domu, to się nazywał sam w domu, chyba 4 Home Alone, 4 czy tak. Strasznie głupie rzeczy, w jednym odcinku pamiętam, że tam jakieś szpiedzy w ogóle próbują dostać się do tego domu, w zabawce jest coś ukryte, jakiś transporter w ogóle gra młoda Scarlett Johansson, chyba miał 12 lat czy ileś.
Ale generalnie, tak mówisz, bez tej otoczki, która była naprawdę realną fabułą tego filmu,
tak.
To nie ma sensu, bo to jest tylko jedna scena, która mówi o tym, że wchodzą ci... To jest jedna po prostu scena, która ma powiedzieć jedną rzecz w tym filmie. Jakby to było samo z siebie, nie da się z tego zrobić.
Nie da się zrobić tego filmu i trzeba go naprawdę dobrze obudować, żeby to miało sens i to się udało. Reżyserował ten film Chris Columbus, którego możecie kojarzyć z dwóch pierwszych części Harry Pottera, tego współczesnego. Tych dwóch, które jeszcze były dla dzieci. To jeszcze można było pokazać dzieciom w miarę bez strachu.
no Harry Potter dorastał razem z czytelnikami.
Tak, tylko że czytelnicy nie będą teraz czekać rok, żeby przeczytać jedną książkę, ani żeby obejrzeć następny film. Jak dzieciak 7 lat obejrze jedynkę, tak, to już będzie oglądać wszystko ze wszystkimi scenami, gdzie bohater odcina sobie dłoń na przykład.
W książkach jest też tak, że zaczyna się dziecięca baśnia, później zaraz wielkim rok się robi i trzeba właśnie dziecku dawać jedną książkę na rok, tak jak Rowling pisała, żeby nie zniszczyć mu psychę. Albo później. No bo jak się zda za późno, to te pierwsze są zbyt dziecinne. Jak się da za wcześnie, to te później są za mroczne. I to jest właśnie problem takich długich cykli. Ale to zupełnie dygresja.
To już zupełna dygresja.
To co?
Kevina polecać nie trzeba, ale i tak polećmy, bo Kevin jest fajny. Kevin jest fajny. To nie jest Obywatel Kane, ale jest to film, który można obejrzeć i testowane dzieci naprawdę nie wariują tego filmu.
Tak, i zaskoczy was naprawdę jako osoby dorosłe teraz, że jest czymś innym niż pamiętacie z lat młodości i z głupich memów.
W tym filmie, jeśli się dobrze wgłębi, to naprawdę jest dużo do oglądania i się nie dziwię, że ludzie oglądają po 10 razy, bo tam jest na kilka obejrzeń materiału, żeby się zaciekawić i się nie znudzić.
To co? Polecamy i żegnamy się. Bork
i MFX.
Retrogralnia.